Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni. I jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi tak, jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia, ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie.
Chcąc, nie chcąc, ostatni dzień rekolekcji, pozwolę sobie na krótkie resume tego, co do tej pory było. Zaczynaliśmy we wspaniałą uroczystość zwiastowania Najświętszej Marii Pannie tego, że zostanie Matką Jezusa, Syna Bożego, że Bóg przyjdzie na ten świat jako maleńkie życie i to jej tak, to je, ta jej zgoda na to, żeby na ten świat przyszedł Bóg jako człowiek, była początkiem tego wszystkiego, w czym my uczestniczymy, bo gdyby ona nie powiedziała tego tak, to ani my byśmy tutaj nie byli, ani by nie było tego kościoła, ani żadnego kościoła, ani chrześcijanina na całym świecie. Więc to wszystko by nie zaistniało, ale właśnie zaistniało z tego małego jednego słowa, z tej małej zgody, która stała się tak wielkim dziełem. I w tym sensie jest to też dobre proroctwo i zapowiedź dla każdego, każdej z nas, że naprawdę możemy zaczynać od czegoś niewielkiego, tak jak mówi Ewangelia najmniejszego, jak ziarenko gorczycy, a może się stać z tego wielkie dzieło. Na to liczymy. Taka jest zapowiedź co do tych rekolekcji. Tak Pan Bóg chciał głosić słowo swoje dla nas, żebyśmy w to uwierzyli i przyjęli taką perspektywę, jaką przyjęła Maryja. Drugiego dnia mówiłem o tym, że już od grzechu pierworodnego mamy popsute oczy, tak jak ta muzułmanka powiedziała, czytając Księgę Rodzaju, właśnie, że chyba się popsuły oczy tym pierwszym ludziom, bo zaczęli widzieć po ludzku, nie widzieli tak jak wcześniej, nie widzieli Boga jak przyjaciela, nie widzieli siebie samego wzajemnie, prawda, żeby musieli się przed sobą zasłaniać, nie widzieli się w sensie czystym, prawda. To jest coś, co nosimy jakoś w swoim sercu, że potrzebujemy, jakieś zranienie to jest, że potrzebujemy Ducha Świętego, że potrzebujemy, tak jak mówi Orygenes, tych oczu gołębicy, żeby zobaczyć rzeczy takimi, jakimi naprawdę są. I to jest niezwykle ważne, wręcz konieczne, żebyśmy w ogóle myśleli o naszej wierze. Nie da się wierzyć bez Ducha Świętego. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby patrzeć na ten świat, na siebie, na Pana Boga, oczami wiary. W poniedziałek mówiłem i zachęcałem do dziękczynienia, żeby dziękować Panu Bogu za te wszystkie momenty, w których zostaliśmy dotknięci palcem Bożym, te wszystkie momenty błogosławieństwa, żeby to, co dobre w nas rozkwitło, żebyśmy się nie koncentrowali na tym, co złe, ale przede wszystkim koncentrowali na tym, co dobre, bo z dobrego ziarna może rosnąć dobry plon, a jak będziemy siali to, co złe, to nam nic dobrego nie urośnie. I Jezus mówił w Ewangelii, że jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. I właśnie to dziękczynienie, to sianie dobra i ta nasza modlitwa, tak jak zachęcałem do tego, żeby się pomodlić za kogoś konkretnego, za jakąś konkretną sprawę, żeby zobaczyć znaki i cuda w naszym życiu, w życiu naszych bliskich, że tego bardzo potrzebujemy. Wczoraj mówiłem o subtelnościach grzechu, że możemy rzeczywiście dać się diabłu oszukać i kończymy w jakimś paraliżu, w tym, że duchowo jesteśmy ślepi, głusi, właśnie, czy jakoś się nie możemy ruszyć ani ręką, ani nogą, dlatego że pozwalamy się oszukiwać przez to, że zajmujemy się rzeczami, na które nie mamy wpływu, albo właśnie chodzimy w kółko, jak w kieracie, męczymy się, nawet się staramy, ale tak naprawdę nie znamy tego, jak widzi nasze życie Pan Bóg. Nie pytamy o nasz grzech, nie pytamy o to, jak widzi moje życie Bóg, a tym samym żyjemy po swojemu, tylko po ludzku i bardzo często z tego właśnie bierze się to umęczenie, które go doświadczamy w naszym życiu. A dzisiaj Ewangelia mówi nam o ojcostwie, w którym te wszystkie dotychczasowe tematy i tajemnice, których dotykaliśmy, się jakoś zbierają. Od tego się zaczynają i w tym się dopełniają. Widzimy to przede wszystkim w Jezusie, który od Ojca, prawda, przychodzi i do Ojca nieustannie się odnosi, nieustannie się zwraca. Cała Jego modlitwa była nieustannym odniesieniem się do Ojca. Ojciec Joachim Badeni, świętej pamięci już taki mistrz duchowy, kiedyś go dziennikarz zapytał, na czym polegała modlitwa Jezusa, i on, może to trudno odpowiedział, bo się pewnie naczytał mistrza Eckharta, ale ja to pozwolę sobie później trochę uprościć. On powiedział, modlitwa Jezusa była nieustannym poznawaniem tego, jak jest poznawany przez Ojca jako Jego Syn. A upraszczając, byłoby to tak, że modlitwa Jezusa była nieustannym poznawaniem, jak widzi Go Ojciec. czyli nieustannym przeglądaniem się w oczach Ojca. I to jest, uważam, szczyt rzeczywiście naszej też modlitwy. Ale to też znaczy, że nie ma nas bez Ojca. Tylko, że to jest nieprawda, bo my nie jesteśmy sierotami, mamy Ojca. Tylko czy my wiemy o tym, że mamy Ojca, który nas wybrał, który nas kocha? Widzimy Jezusa nad Jordanem, widzimy Go na górze Tabor i słyszymy głos Ojca, który nad Nim wypowiada słowa: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I nad każdą z nas jest to słowo wypowiedziane. W momencie naszego chrztu, w momencie tego dotknięcia palcem Bożym jest wypowiadane zawsze to słowo miłości. Ty jesteś moim umiłowanym synem, moją umiłowaną córką, w której mam upodobanie. To, czy my to przyjmujemy? Papieża Franciszka ostatnio spytał jeden dziennikarz: jeżeli byś dawał jakiś fragment z Ewangelii, ze Słowa Bożego, człowiekowi do czytania, który nie zna Słowa Bożego, to jaki fragment pierwszy mu dasz? I papież powiedział: nie dawajmy mu 10 przykazań, ale dajmy mu najpierw modlitwę Ojcze Nasz. Bo ważniejsze jest to, kim jesteś, od tego, co masz robić. To, co masz robić, wynika z tego, kim jesteś. I więc pierwszym uświadomieniem sobie powinno być właśnie to, że ja mam Ojca, że nie jestem sierotą, że mam Ojca, który mnie kocha. I to słowo Jego wypowiedziane nade mną, że On mnie kocha, powoduje, że ja mam wartość, powoduje, że ja mam godność, powoduje, że ja mam oparcie, że mam punkt odniesienia, że nie jestem pogubiony w tym świecie. To jest ważne. Moje osobiste doświadczenie też jest takie. Ja mam tatę, który jest z zawodu masażem, rzeźnikiem. Tak? Bardzo silny mężczyzna. Ja pamiętam taką scenę z mojego dzieciństwa, jak postawił na ławce takiej moją mamę i nasz trzech braci i tak wziął nas za nogi i nas podniósł wszystkich do góry. Dla mnie to był najsilniejszy człowiek świata. Ja do moich kolegów ciągle mówię: to jest mój tato, najsilniejszy człowiek świata. Kto jest tak silny? Prawda? To jest mój tato, to jest mój tato. 100 razy, to jest mój tato. Ale nie zapomnę jednego razu, kiedy mój tato przy swoich kolegach powiedział: to jest Tomek, mój syn. To jest zupełnie co innego. Ja mogę mówić 1000 razy, ale jak ojciec nade mną wypowie to: to jest Tomek, czy ktokolwiek, Zosia, Kasia, Krysia, Józef, mój syn. Ja się do niego przyznaję. Ja cały za nim stoję. On jest, może się na mnie oprzeć, może na mnie liczyć. To jest niezwykle ważne. Tu dzisiaj, jak czytaliśmy u Izajasza, to zdanie ostatnie. Mówimy czasami: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego. Nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę. Co to znaczy? Że ojciec jest czulszy niż najczulsza matka. Że Bóg Ojciec jest bardziej czuły niż najczulsza matka. Można by powiedzieć: przepraszam wszystkie panie, ale żebyście nie wiem jak się starały, jak były czułe i kochające na swoich dzieci, to nie dorastacie jak do piekła. Ojcu. Dlaczego to mówię? Specjalnie tak może przerysowuję. Aby zobaczyć, bo mamy złe doświadczenia, dużo złych doświadczeń z naszymi ojcami. Nawet my starsi, czy duchowni ojcowie, czy fizyczni też, jak pomyślimy, jacy my jesteśmy, to nie mamy najlepszego zdania o nas. Jakbyśmy w tym się porównali jak najczulsza matka, czy ja jestem jako ojciec czulszy niż najczulsza matka, no zostaje w tym. No. A Bóg nie. Właśnie jest najczulszy ze wszystkich. Jakby to jest ten Ojciec, do którego się zwraca Jezus. Takiego mamy Ojca. Jeżeli mówimy Ojcze Nasz, to nie mówimy do tego Ojca, który nas skrzywdził, zranił, zostawił, zaniedbał i tak dalej, i tak dalej. Mówimy do tego, który jest najczulszy na świecie, czulszy od wszystkich matek razem wziętych, że tak powiem. Jakby to jest co, do takiego Boga się modlimy, takiego mamy Boga za Ojca. To nie jest ktoś, kogo mamy się, nie wiem, wstydzić, czy kogo mamy się bać, czy przed kim mamy uciekać, lękać się, krygować się, kłamać, kombinować, nie wiem co tam jeszcze, prawda? To nie to. Ojciec, znaczy Jezus zupełnie ufa Ojcu, zupełnie. Ja przyznam, że mogę policzyć na palcach jednej ręki takich młodych ludzi, którzy na pytanie moje, ja czasami zadawałem w duszpasterstwie takie pytanie, kto jest twoim największym idolem? I pamiętam naprawdę, na jednej, że ktoś powiedział bez zająknięcia, mój tata. Jeżeli ja tak nie mam, prawda? Kto jest mój tata? W sensie nawet Pan Bóg. Jeżeli ja nie mam takiego czegoś, to jeszcze jestem daleko. Bo tu o taką relację chodzi. Bo to Ojcze nasz, to nie jest takie Ojcze z dystansu. To jest tato, tatusiu, że ja tak mówię do Niego. Jezus tak mówi do swojego Ojca. Wszystko od Ciebie przyjmę. Nie? Nawet jak Go widzimy w ogrójcu, oddał ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, niech Twoja się stanie. Ja Tobie bardziej ufam niż sobie samego. To jest takie zaufanie, to jest niezwykłe. I to jest nasz Bóg. Jeżeli my wierzymy w takiego Boga, mamy takiego Ojca i punkt odniesienia, stąd się bierze nasza godność, wartość i sens życia na tym świecie, to jesteśmy naprawdę u siebie. I to jest nasze dziedzictwo. Natomiast jeżeli jeszcze jesteśmy od tego daleko, to jeszcze nie rozumiemy, o co chodzi w tej niezwykłej więzi. Przypominam sobie taką historię. Jeden chłopak przyszedł, student ASP w Krakowie, do mnie kiedyś i mówi tak. Jak ja jeżdżę do domu zwykle, a pochodził spod Rzeszowa, ze wsi, mówi, jeszcze dobrze nie wejdę do domu, a już słyszę, a co ty tam robisz na tym ASP? W Krakowie jakieś bazgroły, coś tam malujesz, rysujesz, co to w ogóle, po co to komu? Tutaj jest pole do obrobienia, to tam, to tam jakiś marnujesz czas, tutaj jest coś, a nie tam gdzieś po tych Krakowach będziesz. I tak mówi, za każdym razem jak przyjeżdżałem takie coś, nie? Więc mówię, ostatnio jak jechałem, niczego innego się nie spodziewałem. Spodziewałem się, że znów będzie to samo. Ja zwłaszcza, mówi, jak wszedłem za próg i widzę dwa worki pszenicy do młyna stoją. Nie? Wchodzę do kuchni, patrzę, tato jest. I nagle ku mojemu zdumieniu tato na mnie tak patrzy i mówi, synku, mam dużo pracy i potrzebuję twojej pomocy. On mówi, że się popłakał. Mówi, bo ja zrozumiałem nawet nie to, co ten mój tato do mnie mówił, tylko taki jest Bóg Ojciec, który do mnie przychodzi i mówi, synku, mam pracę i potrzebuję twojej pomocy. Że tak się do mnie zwraca Bóg. Nic nie robi na siłę, nie narzuca się, ale mnie zaprasza z miłością. I ja rzeczywiście, czy ja mu mogę dużo pomóc? Niewiele. Przypomina mi się jeszcze jeden taki obraz. Stoi tato, obok niego taki mały chłopiec, ledwo to odrasta od ziemi. Traktor, leży to wielkie koło traktoru. Przychodzi mama i mówi, co wy tu robicie? A ten mały się prostuje i mówi, naprawiamy traktor. On śruby od tego koła nie podniesie, ale naprawiamy traktor. Mama pokiwała głową, patrzy na tatę, a tato mówi, naprawiamy traktor. Tak,
bo on wie, żeby mu się zupełnie inaczej naprawiał ten traktor, jakby tego małego tu nie było. I on mu wiele nie pomoże, tylko pomoże mu tym, że jest. Bo on wie, dla kogo to wszystko robi, o co w tym wszystkim chodzi. Jak my myślimy o sobie i o tym, jak my pomagamy naprawić ten świat Panu Bogu, to ile my naprawimy? Jak sobie pomyślimy, że on to wszystko stworzył, przez tyle tysięcy lat podtrzymuje w istnieniu i jeszcze dalej to będzie robił, a my żyjemy na tym świecie parę lat, to nawet z tą śrubką to nie mamy z czym się porównać. Ale właśnie tak Bóg nas widzi. Jakby ktoś go spytał, co wy robicie, to Bóg powie, naprawiamy świat z Tomkiem, z Zosią, z Krysią, nie? Z Józkiem. Naprawiamy świat. Nie? I nie dlatego, że ja coś wielkiego zrobię, bo co ja wielkiego narobię? Tylko, że jestem blisko, razem z Ojcem. O to właściwie chodzi. Przypomina mi się taki żart kaznodziejski trochę. U nas jest w Krakowie taki ojciec Jan Andrzej Kłoczowski, profesor, wybitny kaznodzieja. Od lat odprawia mszę dla inteligencji krakowskiej, znany kaznodzieja. On jeszcze żyje i ma się dobrze, a od 20 lat już słyszę tą anegdotę. Anegdota brzmi tak. Umarł Kłocz, bo tak na niego mówimy. I poszedł do nieba. Podchodzi do bramy, a tam na bramie napisane kaznodzieją wstęp zbroniony. Zasmucił się Kłocz, odwrócił napięcie i wraca. Ale otwierając się brama, wychodzi święty Piotr i mówi, chodź Kłoczu. A on odwraca się i mówi, ale przecież tam jest napisane na bramie kaznodzieją wstęp zbroniony. Na co święty Piotr mówi, chodź, jaki tam z ciebie kaznodzieja. I ta anegdota jest szczególnie może ważna, żeby sobie uświadomić, właśnie z czyich ust to pada. Że święty Piotr powiedział, jedno kazanie i 5000 ludzi się nawróciło, a my mówimy 5000 kazań i nikt się nie nawraca. Co ja tam zrobię z tym Panem Bogiem właśnie? Jak ja mu pomagam naprawiać ten świat? Słabiutko. Ale nie właśnie nie na tym to polega. Nie na tym polega. Słyszałem jeszcze jedną anegdotę, przepraszam, anegdota za anegdotą, ale ostatnio od jednego coacha takiego, który mówi, że posługują się takim obrazem, że stoi koń przed polem i mówi, na tyle jestem koniem, na ile mi się uda tego pola zaorać. Że my też tak podchodzimy do życia, prawda? Na ile mi się uda zrobić, tyle mam wartości. I Bóg to przekreśla zupełnie i mówi, że zupełnie nie na tym polega twoja wartość. Ile tobie się uda zrobić i czym ty się możesz pochwalić. Twoja wartość wynika z tego, że jesteś blisko mnie i że kochasz. Że jesteśmy właśnie związani tą niezwykłą więzią miłości. Kiedyś święta Teresa z Awila jechała razem z siostrami zakładać klasztor w Salamance i musiały przepłynąć przez rzekę prom. I w pewnym momencie na środku tej rzeki zerwał się ten prom, zerwała się lina. I przy tym całym chaosie na tym promie ona zobaczyła jedną rzecz. Był ten szef tego promu i miał syna, takiego właśnie 7-8-letniego. I ona w tym całym chaosie, święta Teresa zobaczyła tylko jedną rzecz. Jak ten mały chłopiec z miłością i troską patrzy na swojego ojca, który jest w kłopocie. Mówi, to była tak silna miłość i tak silne spojrzenie, że jej się skojarzyło z Trójcą Świętą. Tak ojciec kocha syna i syn kocha ojca, że to miłosne spojrzenie jest osobą, jest Duchem Świętym. Jeżeli po tych rekolekcjach naszych będziemy umieli wyznać naszą wiarę, Jeżeli będziemy bardziej ufać Panu Bogu, to bardzo dobrze. Ale nade wszystko chciałbym, żebyśmy to sobie uświadomili już na koniec, że to wszystko byłoby nic nie warte bez miłości. I że chodzi naprawdę o miłość. Tą więź między mną a moim Ojcem. Bo z tej więzi, która jest Duchem Świętym, biorą się też więzi między nami. Że ta miłość, którą ja dzięki Bożej łasce otrzymałem od Boga i Boga nią obdarzam, właśnie ta miłość powoduje, że potrafię kochać mojego brata, moją siostrę, która jest obok mnie. A bez tej miłości wszystko jest po ludzku, wszystko jest tyle warte, co miedź brzęcząca i cymbał brzmiący. Nie dajmy się oszukać, pozwólmy sobie dotknąć naszego życia Duchem Świętym, żebyśmy byli pełni wiary, pełni nadziei, ale nade wszystko pełni miłości. To na nas prowadzi do nieba. To ona nas prowadzi do domu Ojca. To ona powoduje, że to wszystko ma sens. To jest nasze życie. Niech Bóg sam nas prowadzi. Jak rozpoczął w nas dobre dzieło, niech go sam dokona.